Otwórzmy może list do Rzymian, 9 rozdział. Przeczytamy na początku parę wierszy. Dziewiąty rozdział od początku. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Otworzyłem niedawno ten rozdział, znaczy te trzy rozdziały, posiedziałem nad nimi trochę. Takim moją intencją było dwie rzeczy. Jedna to spełnić zachętę, żeby do dzisiejszego studium biblijnego się przygotować. A druga, tak jakoś zdarzyło się, że w ostatnim czasie miałem takie rozmowy, dyskusje związane z narodem izraelskim, w których nie zgadzałem się, powiedzmy, z kimś, z kim rozmawiałem, natomiast nie bardzo potrafiłem sprecyzować moje poglądy w tych kwestiach. I dlatego po prostu myślałem, fajnie, poczytam, może coś się nauczę. I muszę powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu niewiele z tych spraw dotyczących dokładnie Izraela i tam przyszłości i tak dalej. Natomiast taka rzecz, która do mnie dosyć wyraźnie dotarła przy czytaniu tego fragmentu i którą chciałbym się trochę podzielić, to jest, zobaczyłem coś z Pawła, z tego, co w Pawle było, przez co Paweł przechodził, z jego jakiegoś świadectwa, jego serca. Myślę, że to również cenne rzeczy. Nie wiem, jak bardzo jesteście zaznajomieni z listem do Rzymian, niektórzy bardziej, niektórzy mniej chyba, ale na pewno ten fragment od 9 do 11 rozdziału w jakimś sensie troszeczkę jest w kontraście, jakby w kontraście do wcześniejszych rozdziałów, jeśli chodzi o taką, jest bardziej osobisty i bardziej jakby na gorąco pisany. Nie wiem, czy takie wrażenie żeście odebrali, ale gdy czytamy pierwsze rozdziały, w których Paweł mówi o Ewangelii, o grzechu, o gniewie Bożym, który się objawia. Takie mam trochę wrażenie, że to są rzeczy, które już dawno przemyślał, ma ułożone i je tak po prostu przedstawia w sposób ciut bardziej uporządkowany. Natomiast gdy dochodzimy do 9 rozdziału, to zaczyna się od tego, że ma wielki smutek, nieustanny ból, zupełnie inny ton. I wydaje mi się, że to po prostu były rzeczy, które były na bieżąco, które przeżywał, których nie miał tak uporządkowane i dlatego ten fragment jest jakby trochę bardziej spontaniczny, ale coś więcej pokazuje z serca samego Pawła. Jeszcze wracając do tych poprzednich rozdziałów, ja nie mam takiego umysłu jak Krzysiek czy Marek, takiego, który potrafi takie różne rzeczy poukładać trochę bardziej tak intuicyjnie. Patrzę na niektóre rzeczy. Mogę się mylić w tych takich, może szczegółach, ale takie mam wrażenie, że gdy Paweł pisze te poprzednie rozdziały, w jakimś sensie zawiera tam swoje świadectwo. Gdy mówi o tym gniewie Bożym, który się objawia przeciwko wszelkiej nieprawości i tak dalej, myślę, że miał jakoś w pamięci swój moment spotkania się z Panem Jezusem, zobaczenia tego faktu, że wykonując prawo, myśląc, że wykonuje Bożą wolę, nagle uświadomił sobie, że jest prześladowcą, gnębicielem, jak to gdzieś później napisał. Musiał pokutować, znalazł u Pana przebaczenie. Myślę, że w momencie, kiedy tam był pod Damaszkiem i potem w Damaszku, te rzeczy jeszcze nie rozumiał swoim umysłem, ale dotknął ich swoim sercem i samo spotkanie z Panem Jezusem już coś wielego nauczyło, a potem sprawa Ananiasza, modlitwy, zobaczył, że jest Kościół, który jest przedstawicielem Pana Jezusa tutaj na ziemi i to ten kościół był użyty, przedstawiciel tego kościoła do tego, że Paweł został uzdrowiony ze swojej ślepoty, że przeżył według słów dziejów apostolskich napełnienie Duchem Świętym. I gdy opisuje tą swoją teologię, to na pewno jest to w kontekście jego osobistego przeżycia. Z tym, że te pierwsze rozdziały są takie bardzo oni, czasami mówi ty. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że im dalej, tym troszeczkę coraz bardziej osobisty ton. W siódmym rozdziale jest ja. Gdy mówi o tych... Właśnie. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? To jest siódmy rozdział. To są rzeczy, które jakby, myślę, przeżywał troszkę później i były bardziej świeże. I dlatego mógł przecież w pierwszym rozdziale czy w drugim napisać ja, ale nie pisze, nie? Takie tam jest mowa o ludziach, jest czasami ty, będąc Żydem i tak dalej. A w jakim sensie to na początku sprawa grzechu i usprawiedliwienia, trzeci rozdział, czy problem i usprawiedliwienie w Chrystusie, coś, co on sam doświadczył i to teraz przekazuje. Potem dalej w szóstym rozdziale o utożsamieniu się z Chrystusem w Jego śmierci. To było dla Niego jakieś przeżycie, jakieś wyzwolenie od starych rzeczy i to przedstawia. W siódmym rozdziale jest jakiś problem związany z tym, że ma już dobre chęci, coś już się z nim zmieniło, ale chce się podobać Bogu i coś, jakieś trudności odkrywa. I w ósmym rozdziale jest odpowiedź. Prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwalnia cię od prawa grzechu i śmierci. Innymi słowy, działanie Ducha Świętego, które zmienia człowieka, które pozwala mu żyć inaczej. Między siódmym a ósmym rozdziałem jest niesamowity kontrast. I w jakimś sensie, jeśli chodzi o takie osobiste doświadczenie, to wydaje mi się, że ósmy rozdział jest tym szczytem takim. Jest mowa o duchu, 14 wiersz. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Z tej sytuacji upadku, grzechu, bycia pod gniewem Bożym, poprzez to usprawiedliwienie, ale potem jeszcze niemożność życia, żeby się podobać Bogu, dochodzi do sytuacji, w której to, co dominuje, to jest świadomość bliskości Boga, bycia dzieckiem Bożym. Wiecie, dziecko, żeby się podobać rodzicom, to nie musi zbyt wiele się wysilać. Znaczy, no, musi być posłuszne, to jest oczywiste, ale inny ton. Przez ducha wołamy Abba Ojcze. Bliskość Boga. Czy może potem sprawa modlitwy, nie wiemy jak się modlić, ale Duch nam pomaga. Następna sprawa, może są przeciwności, 31 wiersz, cóż na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Paweł pisze to z własnego jakiegoś przeżycia, że jeżeli został usprawiedliwiony, jeżeli został pojednany, jeżeli doznał tej śmierci z Chrystusem i mógł doznać tej ożywiającej mocy Ducha Świętego, żeby móc żyć w społeczności z Bogiem i żyć tak, żeby się podobać Bogu. I teraz jeszcze, jeśli przychodzą zewnętrzne trudności, to Bóg jest z nim i w związku z tym niczego się nie musi bać. I kończy się ten rozdział takim fragmentem od 35 wiersza. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk i tak dalej? Wymienia różne rzeczy i na końcu 38 wiersz. W tym przekładzie brytyjskim jest napisane: albowiem jestem tego pewien. Na nieszczęście, gdy po polsku ktoś mówi, że jestem tego pewien, to oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem możemy to przyjąć. Na ile pamiętam, ja kiedyś w oryginale grzebałem, to tamto słowo bardziej by można było przetłumaczyć: doświadczyłem, wypróbowałem to, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie i tak dalej nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. Innymi słowy, Paweł pisze tutaj świadectwo swojego życia. Przeżywał różne trudności, różne przeciwności i w tym wszystkim doświadczył, że te rzeczy, chociaż silne, mocne, wielkie, większe od niego, nie odłączyły go od miłości Bożej, od społeczności z Bogiem. Bóg był większy i można powiedzieć, no taki szczyt doświadczenia chrześcijańskiego i teraz można usiąść i odpoczywać. A dziwna rzecz, następny werset mówi, następne dwa wersety, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim. Wiecie, to jest bardzo normalne przeżycie ludzi, którzy doszli do takiej pełności zbawienia, takiego odpocznienia w Bogu. Moje problemy zostały załatwione, cieszę się społecznością z Bogiem, mogę Mu dziękować. I w tym momencie przychodzą na myśl bliscy. Bliscy i automatycznie pojawia się smutek. No, oni tego nie znają, oni tutaj nie są. Pamiętam kiedyś takie świadectwo, jeden brat opowiadał, to był brat z zagranicy, opowiadał o tym, jak był przed wojną w Chorzowie, w zborze, w którym mój dziadek był takim liderem prowadzącym. I opowiadał o nabożeństwie, na którym ten zagraniczny brat usługiwał i potem, jak już wychodzą z kaplicy, opowiadał, że jedna z tych uczestniczek nabożeństwa płakała. No i pyta, co się stało? No okazało się, że ona sobie uświadomiła, że ona jest na zewnątrz. Więc otworzyli z powrotem kaplicę, weszli, modlili się. I ta dziewczyna jakaś była chyba młoda. Przyjęła od Pana przebaczenie i wychodziła taka, no, uśmiechnięta, zamykają kaplicę i w tym momencie ona znowu zaczyna płakać. Co się stało? A moja koleżanka jest zbawiona. Ta sama myśl. W momencie, kiedy człowiek sam coś przeżywa od Boga i znajduje to zwycięstwo, to odpocznienie, te problemy, z którymi się borykał, są rozwiązane, nie musi już więcej płakać i martwić się nad swoimi problemami, ale przychodzi czas na to, że może Bóg mu może pokazać innych ludzi, którzy tego samego nie mają i to przynosi smutek i ból w sercu. I Paweł modli się o swoich rodaków. Tu jest mowa o smutku, 10 rozdział. Pierwszy wiersz mówi tak: bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Innymi słowy, Paweł ma w sobie taki smutek i ciężar i modli się o to, aby jego rodacy byli zbawieni. No, problem nie jest taki prosty, jest tutaj 3 rozdziały, będziemy dokładnie je studiować. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na tą osobistą, to co Paweł tutaj wyraża, tak jak w ogóle to nie było wyrażane w tych poprzednich rozdziałach. 11 rozdział, pierwszy wiersz. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? To jest coś, co Pawła strasznie boli. Pochodził z ludu, który był wybrany, do którego należały prawo, prorocy, obietnice, słowo, z których pochodził Chrystus według ciała. A ci ludzie byli zgubieni w świetle tego, gdzie on teraz był. I to było jego pytanie, które go nurtowało. Czy Bóg odrzucił swój lud? I gdy czytamy te rozdziały, i przewija się coś takiego, że Paweł zadaje pytania, Paweł się modli, Paweł przeżywa ból i w tym stanie ducha odbiera od Boga jakieś słowa. To są czasami cytaty ze Starego Testamentu, które coś objaśniają. To są czasami słowa, które myślę w proroczy sposób on sam wypowiada z Bożego natchnienia. I te słowa przynoszą mu jakieś światło, jakąś pociechę. Przeczytamy na końcu potem to jak się kończy ten fragment. Muszę powiedzieć, że te słowa i to całe rozumowanie tych rozdziałów nie jest proste. Jest dosyć trudne i tak gdyby chcieć je analizować w taki ludzki sposób, to odkryjemy takie bardzo wielkie sprzeczności. No bo z jednej strony cały ten rozdział mówi o o narodzie Bożym, o ludzie Bożym, o tym, że są wybrani, są inni i tak dalej. A w samym środku tego jest napisane 10 rozdział, 12 wiersz. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. No to jak to? Jeżeli nie ma różnicy, to po co cała ta reszta? Albo na przykład 9 rozdział, 7 wiersz. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Rozumiecie, co on tutaj mówi? Nie wszyscy, którzy są potomstwem Abrahamowym, są dziećmi. Oczywiście nawiązuje do tego, że Abraham miał dwóch synów, a tylko jeden był tym dziedzicem, ale myślę, że ten werset w tym miejscu, znaczy te słowa znaczą to, że nie wszyscy ci, którzy są potomkami Abrahama, są tymi w tym przymierzu, bo a pod koniec mówi w 11 rozdziale, w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. W jakimś sensie albo konflikt tutaj jest, albo mówiąc cały, ma na myśli tylko tą część, która jest z wiary. Nie chcę w tym momencie w to się wgłębiać, bo raz, że nie jestem w stanie, ale nawet nie jestem pewien, czy Paweł tak literalnie mógłby to streścić takimi rzeczami, które można by w jakichś paragrafach takich logicznych i prawnych. On tutaj wyraził świadectwo tego, co od Boga do niego docierało i nie ulega wątpliwości, że bardzo wiele na ten temat. I chciałbym powiedzieć taką rzecz, że czasami byłem świadkiem różnych wykładów, dyskusji i tak dalej, nie tylko te tematy dotyczące narodu żydowskiego, ale i inne. Jest takie wielkie niebezpieczeństwo, że jeżeli nie robi się tego tak jak Paweł i nie wynika to z modlitwy, bo pamiętajmy, że to wszystko, co tutaj jest napisane, to było pokazane czy człowiekowi, który modlił się, który przeżywał ból, smutek i on to odbierał. Jeżeli od tej warstwy modlitwy, bojaźni Bożej i tak dalej, takiej troski o swoich bliskich, odetniemy tą warstwę, a weźmiemy tylko tą warstwę związaną z przyszłością Izraela, to można dojść do takiej martwej nauki, która nic nie daje i która jest w zupełnie innym duchu. Wiecie, jak praktycznie wyglądają dyskusje takie między zwolennikami jednej teorii, a drugiej. Dyskusje takie są na ogół niebudujące. Jeżeli ktoś trzyma stronę pogan, to na ogół poniża Izraela. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem takiej wyższości Żydów, to w taki sposób to mówi, że jeżeli nie jesteś Żydem, to czujesz się niemalże tak, że musiałbyś wpierw się nawrócić na żydostwo. Natomiast tutaj Paweł przekazuje coś z Bożego umysłu, który jest jakiś wyższy ponad to wszystko i dlatego dla ludzkiego umysłu tutaj, myślę, są pewne sprzeczności, dlatego że Bóg patrzy jakoś wyżej, jakoś bardziej ponad tym, ale nie ulega wątpliwości, że to, co jest w tych rozdziałach, to mówi o wielkości Boga, o Jego wybraniu, o Jego planach, które są niezmienne. Są takie słowa, 11 rozdział, 29 wiersz, nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. I może przeczytamy jeszcze koniec 11 rozdziału. Od 33 wiersza. Paweł po całych tych wszystkich wywodach pisze tak. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Zrozumcie, ten fragment, te trzy rozdziały są jakąś taką całością, nie kończy się jakąś pochwałą narodu izraelskiego. Kończy się wysławianiem Boga, który jest wielki, który od którego wszystko jest, przez Niego jest wszystko, z Niego, dla Niego. Jemu niech będzie chwała. Ewidentnie Paweł w tym całej swojej modlitwie, w tym smutku, w tym ciężarze został pocieszony, został pokrzepiony, dana mu została jakieś duchowe spojrzenie. Tego świadectwem są te rozdziały. I chciałbym przede wszystkim ten fragment potraktować jako taką zachętę do modlitwy. Jeżeli Bóg daje nam na serce jakąś sprawę, to mogą różnie. Czasami ludzie modlą się o swoje dzieci, inni się modlą o jakąś grupę ludzi i ich nawrócenie, czy to jest rodzina, czy nie rodzina. Inni się modlą na przykład o prześladowanych chrześcijan. Jest coś takiego, że gdy ktoś tak szczerze się modli, to w tej modlitwie odbiera coś od Boga i daje mu to pewną perspektywę, której czasami nie rozumieją ludzie, którzy to tak podchodzą do tego teoretycznie i z takim dystansem. Zobaczcie rodziców modlących się o swoje dzieci. Zobaczcie żony modlące się o mężów, czasami trudnych nawet, czy odwrotnie. Potrafią znieść takie rzeczy, których każdy inny człowiek by nie zniósł zupełnie, ale oni przynieśli to do Boga. Bóg im coś pokazał i w tym wszystkim Paweł był gotów nawet modlić się, by być odłączonym od Chrystusa. Coś niesamowitego. Ja takiego czegoś nigdy nie przeżyłem. Ale wiem coś z tego, co wynika z modlitwy o innych ludzi. Są pewne rzeczy, które wiem, że odebrałem, które wiem, że mocno mnie dotknęły i zmieniły coś we mnie, natomiast nie bardzo potrafię je wyrazić słowami czy przekazać innym. Niech te rozdziały będą z mojej strony, znaczy chciałbym to przekazać, taką zachętą do modlitwy o ludzi. Oczywiście pod warunkiem, że sami doszliśmy do tego, że jesteśmy w pokoju z Bogiem, że znamy tą społeczność. Jeżeli sami mamy problemy ze sobą, to może pierw trzeba się skupić jeszcze na tym dojściu do tego doświadczenia z 8 rozdziału. Ale gdy coś z tego odpocznienia w osobistych sprawach dał nam Bóg, że nie musimy się martwić o siebie, o swój grzech. Wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, znamy tą społeczność z Bogiem. Wtedy możemy modlić się o innych ludzi. I wtedy jest też obietnica w tym 8 rozdziale, że sam Duch wspiera nas w niemocy naszej. Myślę, że to, co Paweł napisał w 8 rozdziale o tym, że Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, to coś z tego przeżywał, modląc się za swój naród, bo tak jak pisze tutaj o wielkim smutku i wielkim bólu, a potem pisze o takim pocieszeniu, i wysławia Boga za Jego mądrość, za Jego niezbadane drogi, niezbadane wyroki. Na końcu tego fragmentu Paweł jest podniesiony, wysławia Boga. Izrael się jeszcze nie nawrócił między początkiem 9 rozdziału a końcem 11. Ale Bóg Pawłowi coś pokazał i to zaspokoiło jego serce, jego ducha. I też w jakimś stopniu wpłynęło na jego umysł i na jego rozumienie. Będziemy studiować dokładniej te sprawy również i to też na pewno jest potrzebne. Ale moim tym przekazem jest głównie zachęta do modlitwy i do tego, żeby pozwolić się Bogu prowadzić w danej sprawie, o którą się modlimy. Wiele z tych rzeczy będzie bardzo osobistych i myślę, że większość z nas tego, co przeżywa czy przeżyje w takich sytuacjach, nie będzie w stanie opisać tak jak Paweł tutaj w tym fragmencie listu do Rzymian, ale to nie szkodzi. Ważne, żeby się modlić i żeby być w społeczności z Bogiem. Myślę, że być może nikt tak jak Paweł nie był w społeczności z Bogiem, jeśli chodzi o modlitwę za tym narodem i dlatego też potrafił z nimi rozmawiać w taki, pamiętacie, jak był jako więzień w Rzymie, wezwał starszych swojego narodu i tyle od nich wycierpiał, a miał jeszcze chęć dalej się narażać i dalej przedstawiać im, bo zobaczył coś z jakichś Bożych planów, Bożych zamiarów. Tego, że Boże słowa są niezmienne, że Boże obietnice są nieodwracalne i z Bożej miłości do tego ludu Chociaż w tym samym fragmentach pisał też i smutne rzeczy o nich, i bardzo złe. I jednocześnie napisał, że nie ma różnicy między Żydem i Grekiem. Amen.